Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Tu Radio Poznań. Kłaniam się Państwu w kluczowym temacie. Gość pan Tomasz Zaremski, psychoterapeuta, specjalista od leczenia uzależnień. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Według danych, które podał Business Insider, Polacy piją coraz więcej alkoholu. W 2021 roku przypadało ponad 11 litrów czystego spirytusu na mieszkańca. Z drugiej strony pojawia się tendencja nazywana no low, czyli no alcohol, gdzie ludzie spotykają się na imprezach, gdzie nie piją alkoholu prawie wcale, albo w ogóle go nie piją. Rośnie również rynek napojów niealkoholowych. Te dane są trochę sprzeczne. Jak je interpretować?
To nie jest to takie proste, ponieważ przygotowując się do audycji dzisiejszej, też oczywiście zajrzałem do kilku źródeł i spotykamy tam dane, najdelikatniej mówiąc, sprzeczne. W niektórych ujęciach Polacy piją coraz więcej, w innych piją coraz mniej. Podejrzewam, że sytuacja jest dosyć skomplikowana, ponieważ faktycznie spada sukcesywnie, to się dzieje już od kilku ładnych lat, spada spożycie alkoholi mocnych na rzecz alkoholi słabszych i faktycznie...
Czyli piwa, wina.
Tak. Zgadza się. Polacy zmieniają swój styl korzystania z alkoholu, swój styl picia alkoholu. Właśnie prawdopodobnie to w takim kierunku rzeczywiście zmierza i być może w ten trend nieco wpisuje się zjawisko, o którym pan wspomniał, czyli no low.
A pańskim zdaniem to zjawisko może się faktycznie upowszechnić w taki sposób, że będzie... Nie chcę powiedzieć modą, ale będzie takim trendem, tak jak trendem stało się zdrowe jedzenie, ekologiczny styl życia. Myśli pan, że ma to podobną szansę powodzenia?
Ma szansę powodzenia, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj potrzebne byłyby działania wieloaspektowe, wieloczynnikowe, które potrafiłyby ten pozytywny, oddolny trend umiejętnie wykorzystać.
A z czego pańskim zdaniem wynika ten trend? Czy to jest świadomość ludzi szkodliwości alkoholu, czy to jest tak, że po prostu w świecie, w którym ludzie bardzo ciężko pracują, no... Nie ma może czasu na takie imprezy z tym trudnym dniem po.
Zacznę od tego, że dzisiejszy rynek pracy jest znacznie bardziej wymagający niż to, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze przed rokiem 1989. Wiemy dobrze, że w okresie schyłkowego PRL-u przyzwolenie na picie alkoholu nawet w miejscu pracy było wysokie. To było pewnego rodzaju praktyką. Po prostu pito również w miejscu pracy. Dzisiaj wydaje się to niemożliwe. Nawet zawody tak tradycyjnie łączone ze spożywaniem alkoholu właśnie w miejscu pracy, takie jak szeroko rozumiana budowlanka, tam też się to zmienia.
Ale panie Tomaszu, są imprezy integracyjne, gdzie tego alkoholu zwykle nie brakowało, nawet szereg filmów o tym mieliśmy, takich rozrywkowych.
Zgadza się, przeszliśmy przez taką fascynację wyjazdami integracyjnymi, tymi nowinkami HR-owskimi przyniesionymi z zachodu. Natomiast wydaje się, że ten trend trochę słabnie, tak? Znaczy, trochę, tu znowu paradoks, tak? Ponieważ okres pandemiczny przyczynił się do tego, że Polacy w tym czasie na pewno pili więcej alkoholu, ale z drugiej strony pandemia też przyczyniła się do tego, że przestaliśmy mieć tak dużą ochotę na spotkania integracyjne w miejscu pracy i tak dalej, więc tutaj znowu pewne sprzeczne, kłócące się ze sobą trendy można zaobserwować. Myślę, że dla Polaków dzisiaj impreza alkoholowa z kolegami, koleżankami z pracy podczas jakiegoś wyjazdu integracyjnego, to już nie jest rzecz szczególnie atrakcyjna. Polacy też są coraz bogatsi. Jeśli chcą się zabawić, wolą robić to na własną rękę, nie korzystać z tego, co oferuje im pracodawca.
W kluczowym temacie rozmawiam z Tomaszem Zaremskim, psychoterapeutą, specjalistą od uzależnień. Przejdźmy do polityki. Część miast w Polsce, także Poznań, wprowadziła ograniczoną prohibicję. Chodzi o dzielnicę Śródmieścia w Poznaniu. Jest to rzeczywiście teren Starego Rynku, Łazarz Wilda. Tam po godzinie 21 poza restauracjami nie zakupi się alkoholu i faktycznie... Rozmawiając chociażby z wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim, potwierdził mi, że daje to pozytywny efekt. Jest mniej burt, jest mniej kłopotów, rzadziej jest wzywana policja. Teraz w czasie kampanii samorządowej kilku kandydatów mówi generalnie, niekoniecznie może w Poznaniu, ale w innych miastach ten temat się pojawia, aby prohibicję poszerzać. Czy uważa pan, że takie działania mogą przynieść pozytywny skutek? Czy warto za tym optować, czy też minusy przeważają nad plusami?
Ja powiem tak, ja już dostrzegam pozytywne skutki tego typu rozwiązań, natomiast powiem coś może nieco dziwnego. Wydaje mi się, że to są działania zmierzające w dobrym kierunku, ale jeszcze za słabe. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy na tle innych krajów Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli porównamy się ze Skandynawią, jesteśmy krajem, w którym dostępność alkoholu, łatwość jego zakupu jest jedną z najwyższych w Europie, być może nawet na świecie. I to jest rzecz, którą stopniowo należałoby zmieniać. Nigdzie na świecie nie jest tak łatwo kupić alkohol, jak można to zrobić w Polsce, gdzie...
W każdym sklepie z płazem, tak? W logo chociażby.
Zgadza się. I to jest zjawisko, no śmiem twierdzić, wręcz przerażające. No, wyobraźmy sobie, że połowę tych miejsc, gdzie dzisiaj bez problemu w normalnym sklepie spożywczym tak zwanym można kupić alkohol, że to samo byłoby z nielegalnymi narkotykami. No przecież mielibyśmy nieprawdopodobne larum, poruszenie, wszyscy by się tym zajmowali. Ponieważ alkohol w Polsce jest świetnie dostosowany kulturowo, nie dostrzegamy, trochę jak ryby, które pływają w wodzie, nie dostrzegają tego, że przebywają właśnie w wodzie. My też przestaliśmy dostrzegać to, że alkohol jest tak łatwo dostępny. On jest zbyt łatwo dostępny. Nigdzie na świecie tak nie jest, ale to oczywiście...
Czyli za czym by pan optował? Za tym, żeby na przykład miasto dawało mniej koncesji niektórym sklepom? Czy to byłoby lepsze rozwiązanie niż prohibicja? Czy też jedno i drugie?
Myślę że jedno i drugie. To, że w godzinach między 21 czy 22 a 6 rano w pewnych miejscach w Poznaniu już alkoholu kupić nie można, z całą pewnością...
21 nawet.
Z całą pewnością poprawia komfort życia w tych miejscach, gdzie zostało to rozwiązanie wprowadzone. Jest na pewno bezpieczne, jest mniej burt. To są takie pozytywne konsekwencje społeczne. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, że alkohol wciąż w Polsce ma bardzo dobrą prasę. Wiele osób publicznych wręcz obnosi się z tym, że spożywają alkohol. Słynna sprawa z jednym z działaczy politycznych, który organizował spotkania Piwo Z, i nie będę tutaj reklamował tego pana, pokazuje, że wciąż alkohol jest traktowany niepoważnie.
Ale może, no zadam prowokacyjne pytanie, może jest jednak tak, że alkohol jest faktycznie częścią naszej kultury i może trzeba po prostu ludzi nauczyć odpowiedzialnego spożycia? Czy w ogóle takie pojęcie ma sens?
Takie pojęcie ma oczywiście sens, ponieważ całkowite zabranianie używania rzeczy przez obywateli, używania rzeczy, które są w jakiś sposób szkodliwe, nie ma najmniejszego sensu, bo znaleźlibyśmy się w sytuacji, gdzie ścigano by ludzi za zachowania, no dla nich co prawda niezdrowe, ale tak naprawdę należałoby tutaj na liberalną modłę powiedzieć, a co państwu do tego, że ja sobie w taki czy inny sposób postanowiłem zaszkodzić. Bardziej mam tutaj na myśli to, że jednak alkohol jest jednym z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. I to przełożenie, że alkohol to również narkotyk, tego faktu, tej prawdy ja za bardzo nie dostrzegam w przestrzeni debaty publicznej.
Ale wróćmy do polityki, wróćmy do wyborów samorządowych. Jednak temat zaczyna gdzieś grać. No myślę chociażby o Warszawie, gdzie Rafał Trzaskowski z kandydatką Lewicy podjął w jednej ze stacji radiowej dyskusję o tej sprawie. Czy wprowadzać właśnie, poszerzać prohibicję, czy nie. Wydaje się, że jednak jakiś czynnik świadomości, jeśli przyjmiemy, że politycy odczytują emocje społeczne. I sam fakt, że o tym dyskutują, to świadczy, że ta emocja społeczna gdzieś jest.
Przede wszystkim zauważyłbym jedno, że Polacy coraz częściej mają całą masę różnych pomysłów na to, jak spędzać wolny czas. I coraz rzadziej wolny czas równa się picie alkoholu. I z tej kreatywności, takiej oddolnej kreatywności ludzi, oczywiście to po części przychodzi z zachodu, po części gdzieś się tutaj u nas adaptuje, po części nie, ale widać wyraźnie, że Polacy już dostrzegają inne możliwości. Tak? Już chcą widzieć siebie inaczej niż tylko z butelką piwa czy jakiegoś mocniejszego alkoholu przy grillu, tak? gdy się robi ciepło. Mamy mnóstwo biegaczy, mamy również w Poznaniu rozmaite biegi organizowane. Widać, że ten styl życia oparty na pojmowaniu zdrowia całościowo, tak? Że ja muszę o siebie zadbać w kwestii tego, jak się odżywiam, jak zażywam ruchu i tak dalej. I w to wszystko wpisuje się też kwestia spożywania alkoholu. Nie dziwi mnie to, że politycy podejmują ten wątek, ponieważ powinni, zresztą takie jest ich zadanie, powinni dostrzegać trendy społeczne, tak? A one są takie, jak powiedziałem, coraz częściej Polacy widzą siebie bez tego towarzysza w postaci butelki czy szklanki wypełnionej alkoholem.
W ostatniej części naszej rozmowy chciałbym zapytać pana o profilaktykę. Który moment powinien być dla osoby pijącej albo rodzin osoby pijącej krytyczny i co wtedy należałoby zrobić?
No, jeśli już ktoś pije w sposób niebezpieczny, może jeszcze nieuzależniony, no to już raczej należałoby się tutaj zastanowić nad pewną formą terapii, tak, uzależnienia, które może jeszcze w tym momencie u danej osoby nie rozwinęło się do choroby pełnoobjawowej, ale no wtedy już interweniujemy terapeutycznie. Natomiast pan zapytał o profilaktykę. Tak naprawdę profilaktyka uzależnień wszelkich powinna zaczynać się jak najwcześniej, już na etapie wczesno-przedszkolnym. Ja zwrócę uwagę na jedną taką kwestię psychologiczną.
Przedszkolnym nawet.
Kiedy alkohol i inne używki, inne narkotyki stają się dla ludzi atrakcyjne? No wtedy, gdy są problemy z życiem wspólnotowym, z życiem wśród innych, z budowaniem relacji międzyludzkich. Przeciwieństwem uzależnienia, czy to od alkoholu, czy czegokolwiek innego, nie jest abstynencja, nie jest niepicie czy niezażywanie. Przeciwieństwem uzależnienia są relacje z ludźmi. I właściwie poprowadzona od najmłodszych lat profilaktyka powinna wyczulać już najmłodsze dzieci na obecność drugiego człowieka, na umiejętność budowania trwałych, mocnych relacji z innymi ludźmi. I to należy już rozpoczynać w okresie przedszkolnym.
A panie Tomaszu, a sprawa taka, gdy ktoś na przykład znajdzie się w sytuacji, że ma problem, zdefiniuje ten problem, gdzie taka osoba powinna się udać?
W Poznaniu funkcjonuje bardzo dużo poradni terapii uzależnień. Ogromna większość z nich ma podpisany kontrakt z NFZ, także zgłoszenie się tam nie wymaga żadnych dodatkowych środków finansowych. Nie trzeba za to nic płacić. Wystarczy w internecie wpisać poradnia terapii uzależnień czy poradnie terapii uzależnień Poznań. Wyświetli nam się cała lista. Szukajmy przede wszystkim tych, które mają podpisany kontrakt z NFZ-em. To kwestia oczywiście finansowa. Aczkolwiek zwrócę uwagę też na to, że coraz więcej jest prywatnych gabinetów, prywatnych poradni, w których co prawda trzeba płacić, ale tam też można szukać pomocy. To szczególnie dla tych osób, które w jakiś sposób obawiają się o swoją anonimowość.
To się wiąże z pewną też stygmatyzacją. Czy to się ciągle wiąże ze stygmatyzacją, czy już tak nie jest?
Zmienia się to, tak bym powiedział. Jeszcze 20-30 lat temu stereotyp alkoholika to była osoba nieładnie pachnąca, obszarpana, pchająca jakiś wózek z żelastwem. No taki po prostu stereotyp. Dzisiaj się to zmienia, pojawiło się też trochę publikacji, jest książka na naszym polskim rynku dostępna o alkoholikach wysoko funkcjonujących, czyli ludziach, którzy mają świetną pracę, wysokie dochody,
cieszą się prestiżem.
Nie przypominam sobie niestety autorki, ale zdaje się, że w tytule jest właśnie alkoholik wysoko funkcjonujący. Proszę szukać tej frazy. Alkoholik wysoko funkcjonujący. Także tu się to oczywiście zmienia. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, że alkoholizm jest chorobą demokratyczną.
Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był pan Tomasz Zaremski, specjalista leczenia uzależnień. Kłaniam się państwu. Dobrego dnia, Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.